Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego, socjolożkę rodziny.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Takie mamy szczęście, Pani doktor, że spotykamy się w ciekawe święta, ważne święta. Dzisiaj Dzień Ojca, no i trudno o tacierzyństwie i o zmianach, jakie się dokonują w tymże tacierzyństwie, nie mówić.
Tak, szczególnie, że ci z Państwa, którzy śledzą nas tak bardziej serialowo, czyli częściej, pewnie mają takie skojarzenia do tego, że te zmiany staramy się monitorować i relacjonować. Oczywiście przyglądając się im z różnych perspektyw, też z różnych projektów badawczych, w których biorę udział i umiejscawiając je zarówno w przemianach życia rodzinnego, takiego codziennego, jak i przecież w przestrzeniach, które mocno są z tym związane, czyli przestrzeni rynku pracy, w zagadnieniach związanych z migracjami, ze zmianami demograficznymi dotyczącymi zakładania rodzin, czy na przykład z wychodzeniem dzieci z domu. Tam też przecież dużo o tacie można powiedzieć.
No tak, czyli to jest puste gniazdo. Pani doktor od paru lat bada, co się dzieje z parą, z małżeństwem, jak reagują na opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego mężczyźni i kobiety. Na pewno te reakcje są nieco różne, ale na początku chciałabym się skupić na tym, że ojcowie są coraz bardziej obecni w życiu swoich dzieci. Mówimy o tacierzyństwie. Kiedyś nawet nie było chyba takiego określenia. Ono jest teraz równoznaczne z macierzyństwem. To znaczy, oczywiście to jest zupełnie co innego, bo te role są rozdzielne, ale jednak są równoważne. Tata nie jest gdzieś marginalizowany. Ojciec nie jest gorszą wersją matki. O tak.
Rzeczywiście myślę, że to, czego jesteśmy wszyscy świadkami i świadkiniami, to obecność ojca w wzorach męskości, obecność różnych modeli ojcowskich jako takich wyznaczników dopełnienia tej roli. Bo oczywiście to nie znaczy, że kiedyś na przykład my jako nasze pokolenie czy nasze koleżanki, koledzy nie mieli w domu takiego zaangażowanego ojca. Natomiast to działo się tak trochę w tych czterech ścianach, w jakiejś konfiguracji czy układzie rodzinnym, natomiast nie stanowiło tematu kampanii społecznych, tematów publicystycznych, dyskusji, czy nawet właśnie też nie było tak bardzo przedmiotem badań.
Przede wszystkim też panowie zaczęli chodzić do szkoły rodzenia. To już nie jest tak, że poród jest tylko i wyłącznie sprawą kobiety. Wielu mężczyzn decyduje się, żeby towarzyszyć. Zresztą nawet w tej sferze językowej słyszymy, my rodzimy, tak? I to jest uprawomocnione, dlatego że rzeczywiście no, rodzi kobieta de facto fizycznie, ale myślę, że emocjonalnie odczuwa poród równie głęboko mężczyzna na swój sposób.
Tym bardziej, że jak wielu ojców twierdzi, to dla nich takie poczucie braku kontroli, sprawstwa, sytuacji, w których nie mają wpływu, więc też na pewno sytuacje rodzenia dzieci czy ciąży jako takie mocno na nich wpływające, a właśnie niezwiązane z ich cielesnością czy przeżywaniem takim osobistym tego porodu, w sensie biologicznym czy fizjologicznym, na pewno stanowią takie też nowe zagadnienia i pracy terapeutycznej i w ogóle naszego codziennego doświadczenia. Myślę sobie też, że przyglądając się temu, co dzieje się z ojcami i z ojcostwem, no to rzeczywiście, tak jak słusznie pani redaktor zauważa, trzeba zacząć od tego początku, bo im później, im dzieci starsze, to tak trudno nagle zjawić się w życiu dzieci, no tak jak i nam w różnych innych relacjach, że rzeczywiście, jeżeli one trwają od samego momentu, czy nawet wcześniej urodzenia, no to jest pewnie prościej. Wiadomo, może trochę bardziej, co robić. No, czujemy się wtedy takimi współodpowiedzialnymi, czy współorganizatorami tego całego wydarzenia. I przekłada się to nawet na takie dane, czy wskaźniki, które możemy zmierzyć. Ja tu wielokrotnie odnosiłam się do przykładów z państw skandynawskich, gdzie na przykład ponad 80% wskaźnik ojców, którzy wykorzystują możliwość urlopu rodzicielskiego, czyli 3-miesięcznej samodzielnej opieki nad dzieckiem, a nie tylko z doskoku, towarzyszy zaproszenia, urlopu zwykłego, czy tak zwanego u nas tygodniowego, czy dwutygodniowego tacierzyńskiego, żeby mamie pomóc. Nie, urlopu, w którym biorą na siebie odpowiedzialność za to, co w domu się dzieje, a partnerka idzie wtedy do pracy, że to przekłada się na przykład na ilość zwolnień, gdy dzieci są chore. Tam jest dużo wyższy wskaźnik ojców, którzy też na zmianę na przykład z mamą decydują się na kilka dni spędzonych z dziećmi w domu. U nas w dalszym ciągu, tu będę też mówić o tym, co się nie zmienia, widzimy, że tylko poniżej 1% ojców takie zwolnienia bierze, czyli opiekuje się dziećmi, gdy są chore.
Pytanie, czy to jest taki proces powolny w naszym kraju, ale postępujący jednak pozytywnie, że panowie coraz częściej sięgają po takie narzędzia i zostają z dzieckiem w domu? Czy u nas w ogóle jest to społecznie akceptowane, tak jak w krajach skandynawskich? Bo wydaje mi się, że tam już nikt nie zwraca uwagi na to, czy bierze urlop mama czy tata. Po prostu jedno z rodziców jest przy dziecku.
My rzeczywiście jesteśmy w trakcie zmiany, natomiast o ile może mniejszy jest sprzeciw, czy mniejsza krytyka dla takiego zjawiska, ja tu kiedyś podawałam przykłady panów, którzy spotykali się z takimi nieprzyjemnymi informacjami zwrotnymi na placach zabaw, czy w parkach. Myślę, że tego jest już mniej. Natomiast rzeczywiście to cały czas ma jeszcze taki trochę pionierski charakter. To znaczy, o ile w weekendy, po lekcjach, w domach, właśnie w tym zamknięciu, mężczyźni bardzo aktywnie opiekują się dziećmi, to nie widzimy jeszcze takiej zmiany, przekroczenia takiego progu umasowienia tego zjawiska. To gdzieś potrzebowalibyśmy statystyk na poziomie 25-30% ojców, którzy korzystają na przykład z możliwości wzięcia urlopu rodzicielskiego na dziecko, żeby mówić o zmianie społecznej, żeby mówić o tym, że jest to naśladowane, a potem zwyczajne, zwykłe. Żeby mówić o tym, że rzeczywiście w przestrzeni publicznej, w powszedni dzień tygodnia, w godzinach 12-13 spotykamy panów z wózkami, bo jest ich coraz więcej w weekendy, na pewno się pani ze mną zgodzi, ale że właśnie w zwykły dzień spotykamy panów z wózkami, nie dlatego, że są online na spotkaniu przez słuchawki, tylko dlatego, że teraz mają czas dla dzieci. W Szwecji mówi się o takiej grupie społecznej ojcowie latte, czy tam kafe latte dads, czyli widzimy, że jest nazwa na takie zjawisko społeczne. Ja jeszcze w Polsce nie mówiłabym o tym, że mamy to w formie zjawiska społecznego, natomiast bardziej, że widzimy takie jaskółki zmian, widzimy różnych mężczyzn, którzy mają pogłos, którzy są słyszalni w mediach społecznościowych, czy widzialni, którzy nie kryją się z taką codzienną opieką nad dziećmi, ale mimo wszystko ona jest po pracy, w weekendy, w czasie wolnym, czy na urlopie zwykłym.
Pytanie, czy też część mam, pań, nie zawłaszcza trochę swoich dzieci. To też coraz rzadsze przypadki, ale jednak zdarzające się, że kobieta próbuje jakoś intuicyjnie, czy boi się, że mężczyzna nie da rady, trochę odsuwa. Być może niektórym panom jest to wygodne, mężczyznę na drugi plan i właściwie skupia się na tych dzieciach i te role są nierównomierne.
No tak mi się wydaje, że wszędzie w życiu czasem jest nam wygodniej być tylko wice, tylko pomocnikiem. Tak ma to miejsce na przykład w analizowanych przeze mnie pracach domowych, że to nie musi być, że ja jestem głównym odpowiedzialnym za zmywanie, prawda? Trochę może warto w czasach, gdy jesteśmy bardzo zajęci, rezygnować z dodatkowych zajęć. I tu rzeczywiście mamy takie zjawisko porządku płci innego cały czas w sferze publicznej i innego w sferze prywatnej. I tej grupie, która z nadania, z właśnie kulturowego kontekstu jest na szczycie takiej hierarchii w danej przestrzeni, bądź domu, czyli prywatnej, bądź rynku pracy, czy przestrzeni, gdzie jest władza, polityka, czyli tej publicznej, po pierwsze nie opłaca się tak od razu oddać to, co jest dane. I tu rzeczywiście na pewno widzimy sytuacje, w których mężczyźni do tych ról domowych, tu wrócę do sfery prywatnej, w jakimś sensie mogą czuć się niezapraszani, niechciani, zbyt krytykowani, bo robią coś po swojemu inaczej, a nie według standardu, który działał. Dlatego wszelkie zmiany, na przykład przeprowadzki, na przykład właśnie pojawienie się dziecka, czyli no taka wielka rewolucja w życiu rodziny, no są momentem, w którym można pewne rzeczy na nowo ustalić. I tu wracam do tego, o czym mówiłam na początku, że jeżeli ten tata jest obecny w powiększaniu się rodziny od samego początku, tak właśnie na co dzień, chodząc patrzeć na wyniki USG, chodząc do szkoły rodzenia, potem przy porodzie, potem przy pierwszych dniach dziecka w domu, potem właśnie ten dom zostaje tylko dla niego przez jakiś czas, to jest dużo łatwiej też mieć w tym domu swoje ścieżki, swoje praktyki, swoje pomysły na to, co dziecku w danej chwili pomoże. A gdy jest się tylko na chwilę i z doskoku, no to tak samo jakbyśmy zajmowali się właśnie, nie wiem, dzieckiem siostry czy brata, prawda? Też długo zajmie nam rozpoznanie jego zwyczajów, jego praktyk i w związku z tym ten rodzic taki na co dzień, no czasem, żeby skrócić, nie wiem, płacz dziecka, jego niezadowolenie, no to powie, daj, ja zrobię. I tu znowu wracamy no, do tego nieegalitarnego podziału. To nie jest tylko fenomen polski, jest wiele badań w Europie, które pokazują historię, życiorysy par deklarujących przed urodzeniem dziecka bardzo silne oczekiwania i nastawienie do tego, że będą budować partnerski model i gdy po urodzeniu tych dzieci, no ścigają ich te takie tradycje, mechanizmy wyniesione bądź z domu urodzenia, bądź z poprzednich sytuacji, na przykład przy pierwszym czy drugim dziecku. Dlatego musi to być po pierwsze taki bardziej świadomy, urefleksyjniony proces, a po drugie myślę, że brakuje nam wzorców do naśladowania, no bo nie wszyscy przecież rodzice pójdą na studia, czy przygotują się rzeczywiście pod kątem psychologicznym na przykład tak bardzo poważnie do tego czasu bycia rodzicami, ale gdyby widzieli w filmach, serialach, w mediach społecznościowych, wśród swoich kolegów więcej takich wzorców, no to po prostu mieliby taką pewność, że robią dobrze, bo robią tak jak inni, którym wychodzi.
Z badań wynika, czy przynajmniej z informacji i opracowań psychologicznych, że tacierzyństwo jest ogromnym wyzwaniem dla mężczyzn, zresztą macierzyństwo dla kobiet też, ale o ile my kobiety mamy tą intuicję i rzeczywiście fizycznie rodzimy dzieci, to gdzieś ten instynkt nam pomaga. Natomiast mężczyzna, który z reguły rzeczy jest zadaniowy, ma takie pomysły w głowie, że może nie dać rady. Czy pani doktor też się w statystykach czy w badaniach z tym spotkała, że to jest jeden z podstawowych problemów współczesnego taty?
Bardziej zajmuję się rozmowami z rodzicami, takimi badawczymi wywiadami z mamami i ojcami. Pewnie jakby zajrzeć głębiej, to nie jest tak, że tu różnimy się co do stresu czy takiego poczucia, że sobie nie poradzę, bo pewnie każdy ma słabsze i mocniejsze momenty i też bardzo się między sobą różnimy. No nie wszyscy mamy taki potencjał do tego, żeby wchodzić wszędzie we wszystko z uśmiechem i wiedzieć, że dobrze nam wszystko wyjdzie. Natomiast rzeczywiście mężczyźni mają dużo mniej, już mówiłam, tych wzorców, ale też takiego wsparcia. Czy też mniej znają historii innych ojców, którzy mieli jakiś problem, którzy zwrócili się do kogoś po pomoc. Pamiętajmy, że mówimy tu mimo wszystko o pokoleniu ojców, no gdzieś średnio pierwsze dziecko rodzi się dziś mężczyzną w okolicach 29-30 roku życia, więc takim dojrzałym mężczyznom, ale którzy mimo wszystko, jeżeli wspomną swoje życie rodzinne, domowe, no to statystycznie możemy wnioskować czy przewidywać, że raczej nie mieli wzorca tak zaangażowanego taty czy mamy, która dawała dużo przestrzeni na własne pomysły, innowacje, które nie dotyczyły wakacji czy czasu wolnego, tylko właśnie tego życia na co dzień. Podkreślam, że to, co mówię, to nie znaczy, że takich przykładów nie było, ale że były one niewidoczne.
A taki przełom, kiedy ojciec był bardziej obecny czy aktywny w życiu rodziny, czy właściwie w życiu dzieci, to są lata 80., 90., jest jakaś cezura czasowa?
Trudno powiedzieć, bo w każdym kraju myślę, że będzie to trochę inaczej. Będzie zależało od takich historycznych ważnych wydarzeń. No pamiętajmy, że o ile lata 70. czy 80. przy bardzo dużym obciążeniu kobiet obowiązkami domowymi były jednak latami, gdzie o 17 rodzina zasiadała do obiadu czy do stołu. I nawet jeżeli tata był takim autorytetem w stylu poczekaj, aż tata wróci, czyli spychania trudnych rozmów, trudnych sytuacji, czy szkolnych, czy domowych, właśnie na tego takiego tatę groźnego, którego nie ma, to możliwe, że gdybyśmy popatrzyli na takie statystyki czasu, mimo wszystko był on częściej w okolicy dzieci, nawet jak z gazetą w innym pokoju, niż ojcowie, którzy w latach 90. w czasie transformacji ustrojowej zdecydowali się na takie bardzo mocne zaangażowanie w zarabianie, w reorientację zawodową, w otwieranie własnych działalności gospodarczych, w pracę. Myślę, że czas lat 90. bardzo mocno w niektórych rodzinach wpłynął na powrót czy na utrwalenie takiego stereotypowego podziału ról w domach.
Czyli, że dominującą rolą jest rola mamy.
Tak, też często bardzo zaangażowanej zawodowo, no ale tej, która wie, że bez pensji taty byłoby trudno, więc stara się na drugą zmianę zajmować się jeszcze dziećmi i domem, bądź częściowo na jakiś czas z pracy rezygnuje. Wydaje mi się, że pewnie, jeżeli szukać cezury czasowej, no to ja bym obstawiała 2004 rok, mimo wszystko wejście do struktur Unii Europejskiej i pojawienie się wielu programów z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zaczynały pomagać czy finansować mówienie o konieczności rozwoju zawodowego dla kobiet, które stawiały na wzmacnianie takiego podejścia do równości kobiet i mężczyzn w pracy, a za tym właśnie szło przyglądanie się temu, co w domu. Ale tu trzeba bardzo uważać na to, z czym mamy do czynienia, bo wiele badań wskazuje na to, że na przykład czas pandemii to kolejne kilkadziesiąt lat zatrzymania czy wycofania się z, nazwijmy to, takiej drogi ku równości, bo znowu w sytuacji kryzysu, zagrożenia kobiety wzięły na siebie odpowiedzialność za dom i rodzinę. I tu zmiana w relacjach dzieci i ojców pewnie była spotykana głównie tam, gdzie tata został w domu, bo mógł pracować z domu, a mama pracowała na zewnątrz, ale to nie są wielkie liczby. Czy teraz w sytuacji wojny, jaka toczy się w Ukrainie, gdzie rzeczywiście przykład uchodźczyń, kobiet, mam, które przyjeżdżają do Polski z dziećmi, pokazuje na nowo wyzwania macierzyństwa i ojcostwa tak odmienne w sytuacji wojny czy kryzysu.
Ja myślę, że to w ogóle jest temat, nad którym możemy się pochylić któregoś razu, bo to, co się będzie działo i jakie będą tego skutki psychologiczne i socjologiczne, to też w czasie wyjdzie trwania tej wojny, a wojna, jak niestety widać, ona nie skończy się tak szybko. Ale to, tak jak powiedziałam, temat na osobną audycję i na zakończenie chciałabym panią doktor zapytać o to, jak radzą sobie ojcowie w momencie, kiedy dzieci opuszczają gniazdo. Często mówimy tutaj o mamach głównie, czy o całej rodzinie. Natomiast czy tata przeżywa to tak samo głęboko jak mama? Jak on sobie radzi? Czy łatwiej znajduje jakieś zajęcie, które, czy jakąś aktywność, która pozwala mu troszeczkę jakby osłabić tęsknotę za dziećmi?
Rzeczywiście jesteśmy na finiszu badań w projekcie poświęconym pustemu gniazdu, o którym już miałam przyjemność tu u pani wielokrotnie opowiadać. I w tym projekcie śledzimy zarówno historię kobiet, do których rzeczywiście, przynajmniej z psychologicznej perspektywy, ten syndrom pustego gniazda był bardziej przyklejony, gdzie dekonstruujemy czy rekonstruujemy to, co dzieje się z rolą matki w pustym gnieździe. Nie zawsze widzimy taki czas depresji czy syndromu tak negatywnie, tego pustego gniazda negatywnie interpretowanego. Natomiast rzeczywiście widzimy też, że bardzo mało jest badań poświęconych ojcom, którzy przez tą fazę przechodzą. I tak jak pokazują nam wzorce czy strategie panów, z którymi mieliśmy przyjemność się spotkać, to rzeczywiście jest tu kilka ścieżek. Po pierwsze, taka ścieżka dumy i spełnienia dobrego obowiązku, i to szczególnie tych panów, którzy dużo o dzieciach wiedzą i którzy wykazują dosyć duże zaangażowanie, przynajmniej w okresie dojrzewania. Może nie zawsze mówią, że od początku byli bardzo blisko dzieci, właśnie na przykład ze względu na ten czas lat 90., gdzie bardzo poświęcili się pracy, ale że dzisiaj są, stworzyli takie partnerskie relacje, to, że dorosłe dzieci i synowie, i córki mogą na nich liczyć, że mają kontakt niezależny, nie zawsze zapośredniczony przez mamę i rzeczywiście, że uczestniczą w życiu tych dorosłych dzieci jako ktoś, na kogo można liczyć. Mamy też grupę ojców, którzy są tak jakby z dystansu, czyli cały czas są no tak z boku tej rodziny w jakimś sensie i mniej przeżywają, czy mówią, że mniej przeżywają ten czas, bo uważają go za taką naturalną kolej rzeczy, że dzieci były, teraz ich nie ma, pewnie przyjdą w przyszłości wnuki. I mamy też trzecią grupę ojców, bardzo mocno przeżywających koniec pewnej epoki, i ze względu na to, że mało angażowali się w rodzicielstwo i ze względu na to, że dużo angażowali się w rodzicielstwo, natomiast teraz te drogi trochę się rozeszły i tu mamy taką grupę panów, którzy bardzo żałują czy tęsknią chwil, które minęły, że przecież zawsze może jednak można było jeszcze o jeden raz więcej pojechać razem na wakacje, czy więcej czasu spędzić na czytaniu książek, na uprawianiu jakiegoś sportu, natomiast to już nie wróci. I tu może na koniec to taki dobry przykład, że o ile nie jest za późno w to ojcostwo się angażować, to właśnie czego życzyć możemy panom, którzy mają dzieci lub planują posiadanie dzieci, to żeby mieć takie poczucie i taką perspektywę tego, że to dzieciństwo mija, nie wróci, a w tych historiach pozytywnych widać, że bardzo dużo mężczyznom daje i jest przyczyną takiego poczucia spełnienia.
No to zatrzymajmy się przy tych życzeniach. Bardzo dziękuję. Życzyła dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego. Ja się oczywiście dołączam. Pamiętajmy o naszych tatach, ojcach i tych, którzy odeszli również, bo takie sytuacje też niestety nas dotykają. Ale rodzice obecni są w naszym życiu zawsze.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego jeszcze raz.
Oli Woźniak, dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.